Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Juszczak,
Adrian Mackiewicz.
Panowie, pierwsza sprawa. My mamy co tydzień taką spółkę. Tydzień temu PBG, a w tym tygodniu są fachowcy.
Tak, tak, analogiczna sytuacja co do PBG, czyli dużo akcji zostało wprowadzonych, które tak naprawdę już od, jak tak sobie wypisałem, to do 21 sierpnia GPW zatwierdziło wprowadzenie 6 emisji akcji EGHJLM i tutaj sobie odnalazłem, że ta seria E, ona została wyemitowana w sierpniu 2013 roku.
Czekaj, Adrian, zanim co, to jeszcze powiedzmy, może nie wszyscy wiedzą, bo tak, fachowcy to jest taka spółka, która jeszcze tam z półtora tygodnia temu, czy tam tydzień temu była po złote z dużym hakiem. Tak? Teraz zostały dopuszczone do obrotu te akcje, które tutaj za sekundkę podsumujemy jakieś ilości, jaka to jest liczba akcji. I dzisiaj jest po 20, po dynamicznym 22% wzroście jest po 27 groszy. Widzę wczoraj minimum na 19 groszach. No, chyba rynek spodziewał się bomby po dopuszczeniu tego do obrotu, ale chyba nie aż takiej bomby. Jak te ilości wyglądają, ile było przed tych akcji dopuszczeniem do obrotu, ile tego dopuściło się do obrotu, ile giełda dopuściła do obrotu w dniu wczorajszym, nie, czy przedwczorajszym.
Wprowadzonych zostało chyba 74 miliony akcji, a dokładnie. Wszystkich akcji mamy 141 milionów, czyli
także ponad połowa.
Czyli sporo tych akcji, no, pokazuje też wolumen obrotu zwiększony w ostatnich dniach, bo na ten moment wynosi już prawie 7 milionów akcji od 20 sierpnia bodajże, czy tam od 18 sierpnia, gdzie te notowania chyba były zawieszone. A wcześniej ten wolumen obrotu dziennie, no to
no zdecydowanie
wartościowo mniejszy. To może było 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, także mocno wzrósł. Natomiast no jedna sprawa to jest to, że te akcje zostały dopuszczone do obrotu i tutaj mogła się pojawić podaż, przez to mamy te spadki wielkie. No ale z drugiej strony w ostatnich dniach pojawił się komunikat o tym, że dwaj znaczący akcjonariusze chcą sprzedać swoje akcje. Tutaj była mowa o ABB i o tym, że oni chcą sprzedać chyba 9% akcji.
Tak naprawdę prawie 10, bo to było 9,93%, a ostatecznie oklasowali 7,23%.
Tak, ostatecznie 7 milionów i po cenie, przypomnij mi Adrian, bo nie pamiętam, 20 kilka groszy.
To tam było chyba 27 groszy.
Czy teraz tyle dokładnie, ile jest tu i teraz, jak nagrywam? Południu.
To też jest ciekawa, myślę, sprawa, bo ci akcjonariusze uzasadniali tą transakcję tym, że środki pozyskane ze sprzedaży tej akcji dalej chcą zainwestować w spółkę.
Ale co w emisję nowych, no jakąś kolejną emisję, tam już tych literek już tam no, N, czy jak?
Nie podali konkretnie jak, ale że te środki mają zostać właśnie przeznaczone.
No właśnie trochę to może dziwić, bo jeśli rzeczywiście ci akcjonariusze chcieli dokapitalizować spółkę, no to mogli po prostu zrobić to poprzez emisję prywatną.
No ale nie mieli pieniędzy, musieli sprzedać akcje. Tak? Żeby taka metoda działania, to nie chciałbym jakoś tutaj za bardzo wnikać w szczegóły, ale przypomina mi metodę działania Ryśka Krause, który chyba w Petrolinweście tak robił, że emitował tam serię już, no tych literek tam już zaczęło brakować. Po emisji tych akcji sprzedawał te akcje na rynku i kupował, objmował kolejne emisje. I tak w kółko. Wszystko metodą w myśl idei dofinansowywania Petrolinwestu. Widziałem wczoraj, że ktoś z dziennikarzy Pulsu śmiał, że na nowej giełdzie akcje Petrolinwestu już plus 140% wzrosły.
To Petrolinwestu tego nie porównuje, bo tam inżynieria finansowa z tymi gwarantami i cenami emisyjnymi.
Na o wiele wyższym poziomie, oczywiście.
Coś niespotykanego na polskim rynku i chyba ciężko będzie to powtórzyć komukolwiek.
Czyli tak jakby oddajmy cesarzowi co cesarskie, tak, to wiadomo, że Petrolinwest tutaj niedoścignionym wzorem jest, prawda? Mhm. Tak, dobra, wróćmy do tych fachowców. Czy tak, spółka była warta, jak tutaj patrzę, tydzień temu wyżej złotówki, czyli jest 27 groszy po tym nieszczęsnym dopuszczeniu.
Mówisz o akcjach, tak? No bo spółka była warta...
Nie, przepraszam, o kursie, o cenie jednej akcji. Ile była warta, to zaraz może jeszcze przejdziemy. No i tak jak można powiedzieć, wiesz, znajdź Ctrl-C, Ctrl-V i jakby wiesz, podmień słówko PBG z zeszłego tygodnia na teraz na fachowców i dyskusja, mam wrażenie, jest bardzo podobna, prawda? Tak, ja to tak czuję, nie? Że przecież było wiadomo, że te akcje w tej ilości, o której mówicie, 70 milionów, a łącznie akcje 140 milionów będą dopuszczone, tak?
No tak jak mówiłem, ta pierwsza emisja tych akcji serii E miała miejsce w sierpniu 2013 roku, czyli praktycznie 4 lata temu.
Po ile groszy?
No pierwsza emisja akurat była po 16 groszy, potem jeszcze były emisje po 10 groszy, 20, 22 grosze i ostatnia emisja serii M po 27 groszy.
Właśnie. I one teraz, te wszystkie emisje, które widziałeś tam od kilkunastu do 27 groszy, stały dopuszczone teraz raz, dwa, trzy dni temu.
Dokładnie, 21 sierpnia, czyli w poniedziałek.
No to jakby to powiedzieć. No chyba można było się spodziewać takich spadków, czy nie?
Ja bym powiedział, że mnie bardzo zastanawiał w ogóle wzrost tego kursu i zainteresowanie. No, przypomnijmy, że to jest spółka z New Connectu o no, dosyć niewielkiej skali działalności, jak nawet na polski rynek kapitałowy.
Jakie przychody ma ta spółka? Tak w jakimś kwartale?
W 2016 roku rzędu 5 milionów złotych to było chyba przychody.
Ale kwartalnie czy rocznie?
Nie, rocznie mówię. Tak czy inaczej, to nie jest spółka tak jak PBG bardzo znana, że warto było jej poświęcać no chociażby ze względu na historię tyle uwagi. Mimo wszystko fachowcy w ostatnich dniach, i zresztą nie tylko dniach, ale w ostatnim w ogóle czasie, no dosyć dużym zainteresowaniem inwestorów się cieszyli.
Myślisz sobie, Paweł, bo to jest taka branża popularna, taka abonamentowa, tak? Także przynajmniej się chwalili, że tak to u nich działa, że może tam przedsiębiorcy kupowali u nich te usługi produkcji stron internetowej, tak w dużym uproszczeniu, tak, i stały abonament, no to przykład na przykład takiego live chata pokazuje, że to wszystkie takie abonamentowe sprawy są, cieszą się zainteresowaniem inwestorów i domyślam się, że stąd, plus wiadomo, przyszłość to internet i tak dalej, więc domyślam się, że stąd to się mogło wziąć, bo diabeł tkwi w szczegółach. Ile ta spółka jest warta tak kapitalizacyjnie dzisiaj? Czekaj, na nich,
teraz mamy 40 milionów mniej, tak.
38, a przed tym spadkiem była warta?
No, w momentami
150, 200.
A momentami nawet 200 milionów. A przed samym spadkiem około 150 to było.
No właśnie, kontynuując to, co chciałem powiedzieć, no łatwo teraz ktoś może powiedzieć, że teraz każdy mądry po fakcie, ale tutaj w biurze możemy sprawdzić, że to już mówiłem od wielu miesięcy, że...
Masz udokumentowane na piśmie. Mówiłem w kuchni przy kawie, że...
No tak, że no bardzo mnie dziwi kapitalizacja tej spółki, która momentami była na poziomie właśnie 200 milionów złotych.
Mimo tego
popularnego modelu, no bo tutaj właśnie inwestorzy chyba liczyli na sukces podobny do live chata czy do IMS-u, ale no przypomnijmy właśnie dla porównania, że IMS w tym momencie, czyli spółka z głównego rynku, gdzie osiąga przychody rzędu 40-50 milionów złotych, gdzie ma wynik operacyjny rzędu 8 milionów złotych, no w tym momencie ma wartość rynkową 115 milionów złotych.
Tak jest.
No o fachowcach mówiliśmy, miała 200 milionów złotych kapitalizacji, czyli prawie dwa razy więcej, przy przychodach na poziomie 5 milionów złotych i przy stracie na poziomie operacyjnym i na poziomie zysku netto, i to dosyć dużej stracie, bo...
I jeszcze przy ujemnych kapitałach własnych, bo wtedy chyba też cały czas jeszcze było ujemne. Czy teraz też są?
Nie wiem, jak było w przeszłości, bo nie zgłębiałem tak bardzo tej spółki, nie cieszyła się ona moim jakimś szczególnym zainteresowaniem, no ale rzeczywiście teraz na koniec czerwca 2017 roku 200 tysięcy złotych ujemnych kapitałów własnych, czyli wartość zobowiązań przewyższa wartość aktywów. Gotówki w tej spółce było 100 tysięcy złotych na koniec półrocza. Tak jak mówiłem, strata na poziomie operacyjnym po tym pierwszym półroczu niby tylko 200 tysięcy złotych, no ale ten wynik został podwyższony operacją jednorazową, tam z tego co patrzyłem było chyba spisane zobowiązania na kwotę 4-6 milionów złotych, czyli bez tych przychodów z tytułu tej operacji to by była strata 4,8 milionów złotych na poziomie operacyjnym. I tutaj co mnie zaciekawiło przeglądając ten raport za drugi kwartał, to że spółka podtrzymała prognozę finansową.
No to chyba jest najciekawsze w tym wszystkim.
Na 2017 rok i tutaj spółka prognozowała wcześniej, że w tym 2017 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 18 milionów złotych.
A ile ma teraz przychodów?
Gdzie po pierwszym półroczu ma 3,5 miliony złotych. zakładała, że osiągnie wynik netto na poziomie 7,4 miliona złotych.
Zysk netto.
Tak, zysk netto 7,4 miliona złotych, gdzie po półroczu na poziomie jednostkowym mamy stratę 5 milionów złotych.
I trzecia rzecz,
bo to chyba będzie tutaj to zupełnie kosmos. Wydaje mi się, że liczba klientów na koniec 2017 roku miało być 6659, no gdzie w tym momencie mamy 3000.
Połowę. No zadam takie pytanie, bo to wy się znacie na tym takich rzeczach. Czy to nie jest moment na odwołanie prognoz? Bo ja wiem, że historia rynku kapitałowego pokazuje takie rzeczy, że w dniu X mają być ogłoszone wyniki, a w dniu X minus 1 spółka publikuje korektę prognozy. To jest chyba za późno i KNF takie rzeczy...
Spółka powinna tak naprawdę od razu odwołać prognozy, kiedy są one niemożliwe do zrealizowania, jeśli jest jakieś tam znaczące odchylenie od tych prognoz. No i też za wcześnie na weryfikację, no może poczekajmy, rzeczywiście spółka w tym drugim półroczu
wystrzeli,
wreszcie stanie się rentowna, nie wiadomo co tam się stanie, no chociaż chyba sami w to nie wierzymy, nie wiem czy ktokolwiek jest, kto wierzy w realizację tych prognoz, natomiast poczekajmy, spółka ma jeszcze pół roku, żeby te prognozy dowieść.
No czy nie takie pół roku, bo sierpień to wbrew pozorom to już jest sierpień.
No tak, ale dane finansowe mamy od czerwca, nie wiadomo co się działo w lipcu. Chociaż przeglądając na przykład fora internetowe, nie wiem na ile są te wiarygodne wpisy i czy tam inwestorzy nie oczerniają po prostu spółki, ale gdzieś tam pojawiły się nawet wpisy, że spółka ma problem z regulowaniem na bieżąco wynagrodzeń. Nie wiem na ile to jest prawda, nie wiem, że to są jakieś kłamliwe wpisy, natomiast różne podejrzenia się pojawiają. No i patrząc nawet na te wyniki pierwszego półrocza, trudno mi jest uwierzyć w to, że się uda tę prognozę zrealizować.
No tym bardziej, że spółka też tutaj co miesiąc podaje raporty na temat liczby klientów i te przyrosty netto średnio są rzędu 100-200.
Miesięcznie,
tak. A skoro ona w pół roku chce 3000, podwoić tą liczbę, to tutaj raczej te przyrosty muszą być rzędu raczej 500, a nie 100-200. Także tutaj na pewno bardzo ambitny cel ta prognoza stawia przed spółką.
No, to jest taka lekcja, trochę patrzę teraz po kursie i po tych cyferkach, co mówicie, prawda? To jest taka trochę lekcja dla inwestorów, że po szkodzie każdy jest mądry, prawda? Że przed tym załamaniem kursu PBG, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to też każdy wiedział. No kurczę, dopuści się te akcje do obrotu, no musi być bomba w dół. Fachowcy, po dopuszczeniu tych akcji do obrotu, tak jak Adrian tu powiedziałeś o tych cenach, bo ile były emitowane te poprzednie wszystkie serie, do ilu? Do M? O matko, ile to?
Tak, no nie po kolei. Bo tam
no nieważne, ale dobrze, to kilkanaście, 20 parę groszy, no że musi być bomba w dół. Wszyscy o tym wiedzieli, tak? No przecież ktoś kupował te akcje 2-3 tygodnie temu, bo ponad złotówkę.
No tak, tylko tak jak tutaj znowu to powtórzę, te akcje były od sierpnia 2013 roku, prawdopodobnie nie wszyscy pamiętali, że tam jeszcze jakieś emisje czekają na dopuszczenie do obrotu i raczej tego nikt nie sprawdzał
Pamiętajmy, że ten wolumen obrotu był malutki. Tak. To jest spółka z rynku New Connect, gdzie tutaj ten kurs mógł podbić się do poziomów takich, jaki był, bez jakiejś wielkiej ilości akcji, więc tutaj też mogłoby się tak zdarzyć, że się mocno odrealnił właśnie z powodu tej niskiej płynności.
Ja bym tutaj jeszcze dodał, że spółka jednak kusiła inwestorów naprawdę świetlanymi perspektywami rozwoju. Bardzo silne, ogólnie rzecz biorąc, w styczniu 2017 roku miało osiągnąć rentowność. I rzeczywiście ten styczeń zamknął się gdzieś w okolicach zera, tam na niewielkim plusie. No teraz już po wynikach też półrocznych widzimy, że jednak te problemy z rentownością cały czas są. A po drugie też spółka cały czas pozyskiwała ten kapitał, też wyemitowała obligacje, planowała też ekspansję zagraniczną. To też jest takie hasło, które sprzyja wzrostom kursu akcji, ekspansja zagraniczna. No tu akurat kierunek był Wielka Brytania i tam też spółka przedstawiała, że jest to bardzo perspektywiczny dla niej rynek. Ale jak widać, coś po drodze nie wyszło.
Mówimy w czasie przeszłym. Życzę spółce jak najlepiej, ale tutaj rzeczywiście jest jeszcze dużo, dużo pracy do wykonania. Szczególnie biorąc pod uwagę, że te koszty mocno w spółce rosną i mimo tych rosnących przychodów, gdzie spółka dynamicznie zwiększa bazę swoich klientów, to wciąż pozostaje nierentowna właśnie przez to, że No, że te koszty
to jest taka trochę branża,
są dosyć nie? rozmuchane.
W tych branżach nowych technologii, jeżeli jest wysoka stopa, nie, jest wysoka dynamika wzrostu klientów, to inwestorzy i potencjalni inwestorzy tam przymykają oko na, wiesz, na straty w kolejnych kwartałach, jeżeli widzą, że, wiesz, że klienci rosną, że naprawdę ta krzywa jest znosząca.
Pytanie, jak długo będą przymykać oko, no bo po pewnym czasie jednak no, ten próg rentowności powinien zostać osiągnięty, tym bardziej, że spółka zapowiadała, że ten próg rentowności, nie wiem, czy w 2017 roku...
Tak jak mówiłem, w styczniu 2017 to już miał być ten pierwszy miesiąc rentowny, no i potem raczej miało być już na plusie.
Tymczasem okazuje się, że ile by spółka nie zwiększyła przychodów, to o tyle samo rosną koszty i zysk nadal pozostaje kilka milionów złotych na minusie, tak?
Ja to jeszcze jestem bardzo ciekawy, co się teraz będzie działo po takim, no, takiej bombie na wykresie z aktywnością, że chodzi o relacje inwestorskie spółki, no bo spółka do tej pory była, no, powiedziałbym, umiarkowanie aktywna i tam i prezes Surmacki udzielał wywiadów i jakichś czatów i czaty inwestorskie się działy i przyjeżdżał na konferencję Wall Street tam rozmawiać z inwestorami. Jestem ciekaw, czy co teraz to będzie, bo to, tak, to będzie taki prawdziwy test dla tego, czy, do tego, czy spółka jest otwarta, czy nie jest. No zobaczymy, no, na razie kubeł zimnej wody dla inwestorów, jeżeli chodzi o spółkę fachowcy.pl. Dobra, panowie, tak jak zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, nie starczyło nam to czasu, bo to jednak jest temat trochę tutaj głębszy. Chciałbym, żebyśmy podyskutowali o portfelu. Przejęliście od Rafała tam w lipcu portfel. Widziałem, że robiliście przegląd, jak jest. I wiem, że macie nowe pomysły, jak ten portfel ma być robiony. Powiedzcie, w jakim stanie jest aktualnie, może jaka jest wartość portfela i w którym kierunku będziemy podążali, co będziemy zmieniali.
No właściwie, no, tak jak powiedziałeś, przejęliśmy ten portfel w... na koniec lipca, chyba na początku sierpnia, gdzie już te pieniądze były właściwie w 100% zainwestowane, tam niewiele pozostało do wolnych środków do wykorzystania, gdzie dostaliśmy właściwie instrukcję od Rafała co do każdej spółki, jak on to widział i no i w pierwszej kolejności staraliśmy się zweryfikować te jego instrukcje i ewentualnie przyjrzeć się tym spółkom, które mamy w portfelu, stopniowo ewentualnie no, je upłynniać co do spółek, które mamy wątpliwości, no a dopiero wówczas, kiedy będziemy mieli gdzieś więcej wolnych środków, pomyślimy jakby mocniej o własnych inwestycjach.
Ja tutaj też dobrze jednak trafiliśmy na okres wakacyjny, tak, bo lipiec, sierpień też widzimy na giełdzie trend boczny raczej, niewiele się działo, więc też tak
dobrze,
naprawdę
na wakacje się musimy rozwijać,
postanowiliśmy po prostu poczekać, jak te spółki będą się zachowywać przez wakacje i no teraz też zbliża się okres raportów za to półrocze, więc nasza aktywność też tutaj na pewno wzrośnie i myślę, że też zaraz przedstawimy co do niektórych spółek nasze plany na najbliższe dni.
A tak, no co do formy, tak? Bo jeszcze pytałeś...
Też o spółkach niektórych bym was może macie ochotę powiedzieć, co trzymamy na pewno, a czego się pozbywamy, tak z grubsza, czy tak jakbym zapytał się na przykład, co z tym nieszczęsnym Brio, który wtedy, kiedy pamiętacie, Rafał pofrunął na wakacje, no i Brio, że tak powiem, wykres przypomina PWG albo fachowców, tak? Chociaż Albert, nie wiem, czy widzicie się na tym, nie? Na Twitterze napisał, że teraz fachowcy przebili Brio i PWG, że to coś wiesz, spektakularnością jakby zagrania, tak? Co z nieszczęsnym Brio?
No tutaj też w tym artykule, który przygotowaliśmy, to akurat było pod koniec lipca, zrobiliśmy tam też przegląd spółek segmentu własnego, no i tak naprawdę ta perspektywa się nie zmieniła. W Brio już mamy taką historię tej inwestycji w Brio od plus 60 na plus, przepraszam, nawet 80% na plusie, do teraz gdzieś pewnie obecnie 70 na minusie.
Tak jest.
Więc tak naprawdę no czekamy, czy ta sprawa się wyjaśni tutaj.
Może tego segmentu.
Nie powtarzajmy po raz kolejny, o co chodzi, bo pewnie już większość naszych słuchaczy i czytelników dokładnie zna tą historię. Natomiast po prostu do końca sierpnia spółka informowała, że kontrakt z nowym kontrahentem powinien zostać już uzgodniony i podpisany na powrót segmentu metali.
No bo kurs jest taki, że to można przyznać już na Brio, prawda? No tak, tam się niespecjalnie dużo dzieje.
Jesteśmy zdania, że co miało się tam najgorszego wydarzyć, to już się wydarzyło i w odpowiednim czasie wtedy nie zareagowano na to, co się działo tutaj w portfelu, więc no niewiele do nas już pozostało. Ewentualnie właśnie poczekamy, czy rzeczywiście ten segment hurtowy się odbuduje, czy to Brio będzie warto dalej trzymać. No, czy po prostu sprzedać tę spółkę i zamienić na coś lepszego.
I zapomnieć o tej inwestycji.
Tak, Brew na pewno jest jedną z pierwszych spółek, które będziemy zamierzali sprzedać. My tutaj, tak jak mówię, do końca sierpnia ta sytuacja miała się wyjaśnić, więc czekamy na jakąś informację ze spółki. No też na 31 sierpnia jest planowany raport za pierwsze półrocze, więc być może tam też jakieś informacje spółka zawrze na temat tego negocjowanego kontraktu.
Ale gdyby ten kontrakt miał być i się miałby urealnić, to w świetle tego, co stanowi MAR i przepisy MAR-u, to powinni o tym informować. To nie może być tak, że oni nagle odkryjemy w tym raporcie półrocznym, że to tam, o, że się wzięło i zawarło, tak? Że ten segment zostaje jakoś tam przywracany do życia, bo jest na tyle istotna sprawa, że już byśmy powoli o tym wiedzieli, więc raczej należy się spodziewać, że nic tam odkrywczego w tym raporcie półrocznym nie będzie jakiegoś przełomowego.
To prawda, natomiast cały czas czekamy na te raporty bieżące i tutaj też raczej będziemy starać się po prostu wykorzystać to potencjalne odbicie. Taki scenariusz zakładamy odbicia na tej spółce i po tych lepszych cenach wykorzystać do wyjścia z inwestycji.
Dobra, ale chciałem, żeby, nie wiem, czy widzieliście, bo tam jest artykuł na stronie Next Bike zadebiutował wczoraj to na New Connect. Jest to tyle istotna sprawa, gdyż Next Bike to jest spółka portfelowa Larku. Innej spółki, tak, Lark, przez Q na końcu, a nie tak. Przez K, bo są dwie takie spółki
tak,
na rynku.
Ten Lark jeszcze jest .pl przez K.
Jest tak, no właśnie. Jest.
Mamy Larku.
Tak, mamy to przez Q, dokładnie. I to jest spółka portfelowa, którą z kolei mamy w portfelu i dlatego nas to interesuje. Jak ten wiedziałem, że debiut wypadł, jakbym to powiedział tak, umiarkowanie nieźle.
No tak, dokładnie. Na plusie nie wiem, ile się skończyło, myślę, że kilkuprocentowym wczoraj.
8% tam było mniej więcej no, czyli, na zamknięciu. Tak,
czyli nieźle. Jak na bieżące czasy, na taką troszeczkę wakacyjny marazm, to 8% debiut jest okej, nie? A widzieliście Getback jak ruszył? Bo
tak,
też po debiucie, który wypadł, no umówmy się, blado, tak? Tam jakieś tego, to teraz jest wystrzał, a z kolei odwrotna sytuacja jest na Playu, który to tam wszystko było tak też w okolicach zera i była no gigantyczna zwałka tam kilka dni temu. No teraz odbiło się, powróciło do tych poziomów, ale...
No możemy się przyznać chyba, że Getback też rozważamy tutaj mocno do inwestycji własnych, kiedy nam się nie udało Kruka bo odjechał w sądzie, to była jeden z naszych faworytów, gdzie ten Kruka chcieliśmy do portfela. No myślimy o tym Getbacku i być może albo pojawi się w następnej sondzie, albo pomyślimy o inwestycjach własnych. To jeszcze nie obiecujemy, ale na pewno tę inwestycję rozważymy, bo też nam się spółka podoba.
Na tydzień temu wystrzał. Wystrzał na Getbacku ogromny.
Teraz tak jak też mówiliśmy na początku, musimy kilka akcji sprzedać, troszeczkę upłynić ten portfel, żeby też było za co nowe inwestycje przeprowadzać.
Dobra, czy planujecie panowie jakąś fundamentalną zmianę, jeżeli chodzi o podział portfela? No bo przypomnijmy do tej pory, że to było zawsze tak, że był tak zwany segment długoterminowy dywidendowy, tak zwany segment głosowany, gdzie czytelnicy, słuchacze głosowali. Już jedną taką inwestycję chyba mamy za sobą. I segment inwestycji własnych. No, czy tutaj jakieś zmiany zajdą?
To możemy powiedzieć, że no, naszym zdaniem warto byłoby ten portfel dzielić na dwa segmenty, a nie na trzy, bo tutaj ten podział między segment długoterminowy a segment własny jest trochę sztuczny, bo tak naprawdę...
Obydwa są własne.
Tak naprawdę do jednego i drugiego segmentu to my wybieramy spółki, a nie ktoś za nas wybiera. Więc no trochę to jest sztuczny podział na stopę zwrotu segmentu własnego, na stopę zwrotu segmentu długoterminowego i tak dalej. A z drugiej strony no myślimy nad zmianą w segmencie głosowanym, żeby te spółki, bo teraz mamy zasadę, że one po 4 miesiącach automatycznie wylatują z tego segmentu głosowanego.
Co by się nie działo.
Tak, co by się nie działo, nawet jak uważamy, że ta spółka ma dalsze perspektywy i warto byłoby ją trzymać, no to musimy tę spółkę sprzedać. I tutaj myślimy nad tym, żeby o tym, czy dana spółka zostanie w tym segmencie, no decydowały no bieżąca sytuacja rynkowa, czy to jakieś wcześniej ustalone poziomy take profit czy stop loss, czy ewentualnie, jeśli sami uznamy, że sytuacja na tyle się mocno zmieniła od momentu publikacji tego uzasadnienia, kiedy tworzymy sondę, że tę spółkę należy sprzedać, no to wtedy będziemy podejmowali samodzielną decyzję. Natomiast no tutaj jeszcze no do końca nie ma żadnego jakiegoś twardego postanowienia. No i to wszystko się okaże gdzieś tak we wrześniu, myślę.
No na pewno będziemy wprowadzać te zmiany. Ja bym tu jeszcze od siebie dodał, że tak naprawdę połączenie tego segmentu długoterminowego z segmentem własnym wcale nie oznacza, że nie będziemy przeprowadzać jakichś inwestycji długoterminowych, tylko no, do każdej inwestycji oczywiście, tak jak jest teraz, będziemy dawać swój argumentować, dlaczego daną spółkę kupujemy i też tam przedstawiać perspektywę, na jaki okres prawdopodobnie planujemy tą inwestycję, czy jest to może bardziej spekulacyjna inwestycja, czy też wcale nie wykluczone, że kilka spółek na długi termin tam się też pojawi. Ale tak jak powiedział Paweł, wydaje nam się, że dzielenie tego na takie dwa segmenty troszeczkę może mija się z celem i wręcz wprowadza może mały zamek.
Znaczy, tym bardziej, że przeszłość pokazała, że mimo wszystko ten segment trochę w błąd wprowadza, bo to miał być chyba długoterminowy, dywidendowy segment, a mamy na przykład spółkę Elemental, która nie płaci dywidend, więc...
No to dyskutowaliśmy niejednokrotnie z Rafałem, się śmiałem z niego, zapytałem się, o co chodzi z tym, że do długoterminowego, dywidendowego portfela, gdzie trochę mieliśmy uczyć o oszczędzaniu na emeryturę, jak się dobiera te spółki i tak dalej, wybraliśmy ten Elemental, no ale tam Rafał bronił tego Elementalu, tam widział jakiś, no widział potencjał wzrostowy.
Prawda? Swoją drogą spółka nam się podoba i tutaj o Elementalu myślimy chyba, żeby w dłuższej perspektywie zostawić w portfelu, no ale tak czy inaczej aż tak, no to... trochę kuje w oczy, jeśli ona jest w segmencie dywidendowym, tak?
A PGE?
No tutaj to historia tego trochę jest inna niż Elementalu.
No bo mówiliśmy tydzień temu, że energetyka wstaje z kolan. I ta bieżąca wycena PGE to już nie jest taka tragedia jak pół roku temu, czy prawda?
To prawda, tak samo ty zwróciłeś na to uwagę, Michał, że jak sobie spojrzymy na kursy akcji, gdzie te ceny były jeszcze przed dwoma latami, no to jest zdecydowanie wyżej i niestety właśnie na tych cenach
to wciąż smutno
PGE
wygląda.
Też trafiło do portfela, więc pomimo tego odbicia cały czas tam całkiem spory minus jest.
A PKP Cargo?
No PKP Cargo to była chyba bodajże pierwsza inwestycja Rafała w segmencie długoterminowym.
Tak.
No i też niestety tutaj trafił na szczyt i te mocne spadki przetrzymał tą spółkę.
Albo tam blisko w każdym razie tego szczytu. Tak. Mm-hmm.
No teraz ten kurs akcji odbił i tu tak naprawdę do PKP Cargo...
Ale wciąż jest na głębokim minusie. Tak, tak. Widzę, że PKP Cargo jest teraz po 60 parę złotych, a mamy to kupione po 88. No to no może nie aż tak głębokim, no ale no różowo nie jest tutaj, tak? To z takim wybijającym się spółką z segmentu tego długoterminowego jest Ambra na pewno, które to i dywidenda, i kurs, tam wszystko z tym jest w porządku.
Tak, to perełka naszego segmentu dokładnie, dywidendowego to chyba jedyna na plusie jest.
Tak. I na kursie akcji jest na plusie, do tego dywidendy zagarnęliśmy, także Ambra bardzo ładnie tam wygląda.
No i ABC Data jeszcze jest, prawda? Która też tam, no... Trochę tych dywidend popłaciła, po czym tak to dyskutowaliśmy wielokrotnie, że ona została tam wydrenowana z tych dywidend i tam są ewidentne problemy. No jest, nawet nie patrzyłem, ile ostatnio sobie cena.
No to właśnie to... dzisiaj widziałem plus 5% i tam złoty 90 się pojawiło na spółce. No natomiast niestety znowu nawet z tymi dywidendami.
No to tragedia, bo jest po tym, bo mamy po 3,80 kupione, no ale
tam. Dokładnie, także tam jeszcze
kilka dywidend, no ale
troszeczkę jeszcze brakuje.
To trochę brakuje. No rozumiem, no to są takie rozterki inwestorów długoterminowych, prawda? Że kupiłem, spadło 50%, trochę dywidend wpadło, ale jak się to przeliczy, to wciąż jesteśmy na grubym, kilkudziesięcioprocentowym minusie. I co tu robić? Jestem tym faktycznym długoterminowym inwestorem i trzymam to, bo wierzę, czy jednak, dobra, pozbądźmy się tego, zapomnijmy, zaksięgujmy stratę i szukajmy jakichś innych ciekawych inwestycji, tak? No dobra, zobaczymy, panowie. Chciałem was jeszcze zapytać o spółkę Aileron, która trafiła do portfela, bo to zostało tam do segmentu głosowanego, tak? Jako jedna z kilku propozycji. Co to w ogóle za spółka jest? Bo to jest coś, co nasi słuchacze mogą tego w ogóle nie kojarzyć. Co to robi? Bardzo ładna nazwa, która nic mi nie mówi.
To jest spółka Aileron, dawniej pod nazwą Wind Mobile, która w 2015 roku przeszła z rynku New Connect na rynek główny. I wówczas nawet na naszej stronie pojawił się szeroki raport analityczny na temat ówczesnej spółki Wind Mobile.
Tak, powiedziałeś Wind Mobile, to skojarzyłem. Faktycznie, był taki raport analityczny.
Tak. Przypomnijmy, tutaj w 2015 roku, kiedy ona przechodziła na ten rynek główny, była warta, jedna akcja była warta 8 zł, tak ją rynek wyceniał. A teraz mamy złotych 18.
18.
Już po wypłacie dywidendy.
Tak. Tak, no a dodatkowo, mimo że to jest 18 zł w porównaniu do 8 zł, no to nadal jest spora część inwestorów, w tym chyba my i nasi czytelnicy, skoro tę spółkę wybrali w naszej sądzie.
Ja bym tutaj jeszcze dodał mimo wszystko, że wygrało JSW, ale nie sobie...
Tak, no Aileron, Aileron był drugi, tak?
O, JSW, to muszę wam powiedzieć, robi wrażenie, jak kurs wygląda. To jest szok. To...
No, mamy walkę o 100 zł.
Tak, dokładnie. A jeszcze powiedz, Paweł, jeszcze, co ten Aileron robi, bo to też nie wszyscy mogą kojarzyć.
No tak naprawdę on działa w kilku tutaj segmentach. Po pierwsze to jest fintech, gdzie tam no, jego głównym produktem to jest chyba LiveBank, czyli wirtualny oddział, który umożliwia kontakt wideo z doradcami, czy też zawieranie transakcji. Poza tym jakiś tam outsourcing programistyczny dla klientów z USA czy z Europy Zachodniej. Albo na przykład usługi dla komunikacji, dla telekomów, jak na przykład Ringback Tones, gdzie mamy...
To jest spółka, która zajmuje się dużo wieloma amerykańskimi słówkami. Jest tak, że wyłowiłem z Pawełem sobie wypowiedzi.
Co to jest Ringback Tones?
Jest fintech, jest outsourcing,
halogranie może.
Jest liveback, jest... Co to Ringback? Bardzo mi się wszystko podoba, tak? Co to jest ten mów.
Właśnie
ten
Ringback Tones może słuchaczom i tobie coś więcej powie, na przykład halogranie w Orange. Jak dzwonisz, to słyszysz muzyczkę.
Do szału albo... mnie to doprowadza. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako rekomendacja sprzedaj na tym Aileronie, ale to, nienawidzę
tak, tego. No. Ciebie to doprowadza do szału, ale dla akcjonariuszy Aileronu jest okay. To całkiem fajna usługa, która pozwala całkiem fajnie zarabiać.
Okej, rozumiem. No, jestem starym dziadkiem, to już dlatego mnie takie młodzieżowe rzeczy nie jarają. O, użyję też mu jakiegoś młodzieżowego słówka. Tak?
Tak, z LiveBanku nie wiem, czy miałem okazję korzystać jako klient. Bo,
a co to, jak to działa, jak to wygląda?
To jest wdrożone m.in. w M-Banku, ING, BZWBK w Polsce, czy też w niemieckim Commerzbanku. W związku z tym no, nie będę się wypowiadał na temat
tego segmentu. Ale mam konto w banku i co?
Z punktu widzenia klienta.
Nigdy nie miałem okazji.
No właśnie chodzi o interaktywny kontakt wideo z doradcami, że możesz się skontaktować dzięki tej aplikacji i załatwić swoje sprawy.
Aha, wiem, no nie chciałbym znowu zabrzmieć jak, wiesz, jak przedwojenny...
Tak czy inaczej,
przedwojenny tak. Tutaj, wiesz, weteran, który nigdy w życiu nie miał z komunikacją elektroniczną, ale moja, po tym jak próbowałem to zrobić z iPhone'a, to co teraz próbowałeś, co teraz powiedziałeś, to niestety powiedziałem, że to jest niemożliwe i że muszę to zrobić z przeglądarki, która ma flasza zainstalowanego. No ale dobra.
No, tak czy inaczej, wydaje się, że to jest przyszłość i cieszy się coraz większym zainteresowaniem ta aplikacja, nie tylko w Polsce, okay. Ale też za granicą, no bo mieliśmy wdrożenia... Tak jak powiedziałem, w Niemczech, w Commerzbanku.
To był właścicielem banku. No?
W Azji, chyba w 9 krajach i w Dubaju.
Ile ta spółka jest warta?
Poza tym jeszcze dokończę tylko, że w ostatnich tygodniach, bo to chyba było w czerwcu, spółka podpisała umowę z Citibankiem w Singapurze na wdrożenie w 16 krajach regionu APAC, czyli tam Azja Południowo-Wschodnia, Australia i regionu EMEA, czyli Europa, Afryka Wschód, tak?
Dobra, ile to jest warte ta spółka tak jako...
No obecnie ponad 200 milionów złotych.
Ile ma taka spółka tak średnio przychodu tam kwartalnie albo rocznie?
Czy w 2016 roku to było 90 milionów złotych.
Przychodu czy...
Przychodu całej grupy, a wynik operacyjny 8 milionów złotych.
Okej, okay, żebyśmy mieli pojęcie jakie to jest, wiesz, wielkość, o czym my mówimy teraz. Nie? Czyli to już dawno przestało być spółka z Niconnectu. No, tak, wiesz, wielkościowo, wszystko i tak dalej, jak tutaj powiedzieć, jak jest kapitalizacja, przychody, zysk netto, no to już...
No tak, no ile mówisz, Adam? 200 milionów?
Tak.
No to dobiła do kapitalizacji fachowców sprzed roku.
A ma 90 milionów przychodu rocznie, tak? I tam wynik netto, na plusie, no i to takim solidnym z tego, co słyszę.
No tak.
Okej. Dobra, czyli to jest pierwsza. Po ile kupiliśmy ten Aileron?
18,89 chyba. Obecnie jesteśmy jednak na niewielkim minusie, bo ten kurs akcji.
18,20 parę jest.
Tak, gdzieś tutaj między 18-20 zł się konsoliduje.
Dobra, panowie, to pośmieję się teraz z was troszeczkę. Najwyżej przejdzie do segmentu długoterminowego, nie? Jakby się okazało.
No, dokładnie. Połączymy segmenty, nikt nie zauważy różnicy.
Okej, fajnie, to będę nas przepytywał, bo widzicie, ja też się czegoś dowiedziałem, bo to ciekawa spółka w ciekawej technologii, w ciekawej branży, być może ja tam paru rzeczy nie rozumiem, ale to człowiek się uczy całe życie, tak? Dobra, to JSW, że podejrzewam sobie przed sekundką, jest maks roczny 99 zł 93 grosze, brakuje 7 groszy do 100 zł. No to niewykluczone, że dzisiaj się zamknie powyżej 100 zł. To będzie cena nieoglądana od... No... Już patrzę. Kiedy jest od 2011 roku, albo nie, 2012 też mogłoby się jeszcze przez chwilę powyżej 100 zł, ale dosłownie chyba tam na jedną czy dwie sesje.
No tak.
Niesamowicie.
No, szkoda, bo tak jak mówiliśmy, w sądzie wygrała JSW, kiedy publikowaliśmy sądy, tę propozycję JSW, to kurs był w okolicach 80 zł. A kiedy się sonda zakończyła, no to już był w pobliżu 90 zł, także...
Ta korekta była bardzo, bardzo płytka na chwilę tylko ten kurs akcji.
Także nie zdarzyła się sonda zakończyć, kiedy już ten kurs odjechał.
Trzeba dopisać JSW do tej całej listy spółek, które odjechały w tych wszystkich segmentach głosowanych. No,
miesiąc wcześniej był zresztą KRUK, który też nam odjechał, też była nasza główna propozycja i też odjechała do tam chyba 340 w tym momencie.
Tak. A, właśnie spojrzył, to jest...
Także tej... na JTW nawet przez moment myśleliśmy, czy może nie kupić powyżej tych naszych widełek, które tutaj zaproponowaliśmy w sądzie, ale po tym tygodniu to już w ogóle ten kurs akcji był tak wysoko, że...
No, wysoko, nie wysoko, no bo jeśli te ceny węgla nadal będą się tak utrzymywać, no to wciąż nie wydaje się to wygórowana cena.
No właśnie chciałem zapytać o przyczyny tego wzrostu, który widzę tutaj od czerwca, to już jak od linijki spółka jedzie do góry. To wysokie ceny węgla, tak?
Tak, no węgiel koksujący na poziomie, nie wiem, około $200 teraz jest chyba, czyli bardzo wysoko, gdzie tam wcześniej się spodziewali analitycy, że będzie na poziomach 120-130. Prawdopodobnie chodzi o czynniki popytowe i podażowe, gdzie ten popyt na tym węgle się utrzymuje bardzo wysoki, natomiast podaż została zmniejszona między innymi ze względu na cyklon, który wystąpił w Australii. No i no na pewno w dłuższym terminie ciężko, żeby się taka cena utrzymała, natomiast no, im dłużej się będzie utrzymywała, tym więcej mamy powodów, żeby wierzyć, że kurs JSW będzie rósł dalej.
No dobra. Okay. No tak czy inaczej spółka nam uciekła, więc nie ma o czym rozmawiać, ale trzeba przyglądać się, bo to no wiesz, jeszcze chwila, tak sobie żarty żartami, że jeszcze chwila i ci, którzy kupowali w tym piłcie, mogą wyjść na zero. Bo ile było? 140?
134 chyba, czyli coś po 130 kojarzę.
To
30%.
To już nie jest takie nierealne, bo spółka była na dnie, tam w okolicach 12 zł. Nie dziwię, była pomiędzy 10. Wtedy kupowaliśmy do portfela po 12, a mówimy o wycenie powyżej 130, ty przy momencie debiutu, no to może było się w głowę popukać. No gdzie? O czym my mówimy? A teraz?
No, a za rok może być dywidenda. Bodajże w tej procesie spółki wypowiadał się, że wcale nie wykluczają takiego scenariusza.
Tak, no ale też pamiętajmy, że w tej spółce akcjonariusze mniejszościowi no to są na samym końcu kolejki, tak, bo mamy z jednej strony mamy obligatariuszy, z drugiej strony mamy budżet państwa, z trzeciej strony mamy związkowców.
No ale wiesz, jakby dywidenda była, to by...
A gdzieś tam może na końcu są akcjonariusze mniejszościowi, tak?
To w każdej spółce Skarbu Państwa tak. To nie jest tutaj...
W każdej spółce, ale nie w każdej spółce masz tak silny związek zawodowy, nie w każdej spółce masz jeszcze obligatariuszy, którzy no, dosyć silnymi umowami tutaj bronią swoich interesów i też muszą zostać w pierwszej kolejności zaspokajani.
No dobra, słuchajcie, będziemy kibicować tutaj, może nie kibicować, ale śledzić, bo skoro nie kupiliśmy tej spółki, to aż tak bardzo kibicować nie będziemy, nie? To może nie z zaciśniętymi kciukami, tak bym to powiedział. Dobra, panowie, dziękuję wam bardzo, to za tydzień spotykamy się znowu w kolejnym odcinku, tymczasem to już koniec na dzisiaj, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali
Paweł Juszczak
i Adrian Mackiewicz.